bracie mu służył ten wykładem. I mój temat będzie z Pisma Świętego. Nazwiemy go Cóż jest człowiek? Za podstawę do naszego tematu posłużą nam poetyczne słowa psalmisty Dawida, który w swoim psalmie 8 wypowiedział przepiękne poetyczne słowa. Nim odczytam ten psalm, to najpierw chcę wprowadzić braci i sióstr do atmosfery i można by powiedzieć do psychicznego stanu Dawida. Pismo Święte tłumaczy nam, że to był wielki, opatrznościowy mąż Boży. Do tego był wybitnie uzdolniony w kilku kierunkach, nie tylko w jednym, ale w kilku kierunkach. Bracie wiedzą i siostry, że był muzykiem, był poetą, był pisarzem, był prorokiem, był pasterzem, był żołnierzem na polu walki i był również dzielnym wodzem narodu żydowskiego. Jak również był grzesznikiem. Zgrzeszył raz w życiu i upadł. Dlatego ktoś powiedział, że Dawid to harfa z wielu strun się składająca. I takiego człowieka możemy szukać pod słońcem. Cieszymy się, że kiedyś w opatrzności Bożej tak Dawid, jak i niektórzy prorocy będą książętami na ziemi. Będą rządzić wszystkie narody. A więc ten właśnie Dawid, kiedy cała Jerozolima, całe miasto Jeruzalem odpoczywało spokojnym snem, niektórzy mieszkańcy Palestyny udali się na spoczynek, to przy pięknej, pogodnej nocy, tak jak w Palestynie noce są prześliczne, miałem sposobność mieć kilka widokówek przed sobą, a więc firmament niebieski, jeżeli jest pogodna noc nad Palestyną, to całe sklepisko niebios bardzo pięknie wygląda. Prześlicznie. Te piękne gwiazdy na niebieskim niebie i właśnie w nocy jeszcze przepięknie to wygląda i dlatego Dawid, jako wierzący człowiek, on szukał natchnienia, albo też kiedy miał natchnienie, to pragnął to Bogu wypowiedzieć. Powiedziałbym, że tak wymownego języka, tak pięknej wymowy, jaką posiadał również Dawid, jest trudno spotkać jeszcze raz w Biblii. Niewielu jeszcze następnych mężów posiadało dar wymowy, który by mógł dorównać Dawidowi. On swoimi ustami potrafił wszystko przekazać. Czy był smutnym, czy był przygnębionym, czy uciekał przed swoimi nieprzyjaciółmi, a wołał o ratunek do Boga, czy czuł się znowu szczęśliwym i wesołym. Wszystko to można znaleźć w jego psalmach. I dlatego czasami bracia albo siostry, kiedy praktykują zeznanie świadectw, kiedy mamy takie zeznanie, kiedy mówimy o tym, jak się wewnątrz czujemy, jakieśmy w ostatnich dniach przeżyli doświadczenia, to jeżeli ktoś czuje się nieudolnym do wypowiedzenia swoich doświadczeń, to niektórzy używają słów Dawidowych. Odczytują któryś jego psalm, który jasno wypowiada to, co czasem w sercu odczuwamy, a czego nasz ułomny język nie jest w stanie przekazać na zewnątrz. I dlatego psalmista Dawid, wyobraźmy sobie, kiedy cała Palestyna śpi spokojnym snem, to gdybyśmy przechodzili koło pałacu króla Dawida, to byśmy mogli przy pięknej, pogodnej nocy usłyszeć harfy, właśnie dźwięki harfy, kiedy Dawid pięknie gra, a również śpiewa. I dlatego i stojąc na werandzie swojego domu, na balkonie swoim lub nawet na dachu, tak jak w Palestynie budynki mają dachy płaskie, równe, w tym czasie szczególnie jeszcze bardziej, kiedy Dawid żył, a więc tutaj jest powiedziane, że stojąc teraz na dachu, patrząc się na firmament niebieski, w 8 psalmie, a od 4 wierszu czytamy takie piękne słowa. Gdy się przypatruję niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił, wtedy mówię, cóż jest człowiek, że na nie pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz. Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich. Wszystkoś poddał pod nogi jego. Owce i woły, wszystkie, nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie i cokolwiek chodzi po ścieżkach morskich. Panie, Panie nasz, jako zacne jest imię Twoje po wszystkiej ziemi. przepiękny psalm Dawida wypowiedziany na tle niebios, na tle firmamentu niebieskiego. I Dawid w tym psalmie wypowiedział te piękne słowa, które będą podstawą naszego tematu. Gdy się przypatruję niebiosom, dzieł palców Twoich, miesięcowi i gwiazdom, któreś wystawił, wtedy mówię, cóż jest człowiek? Kochani bracia i siostry, jak również mili przyjaciele, chcę powiedzieć, że gdy chodzi o człowieka, to różni ludzie uczeni w różnych dziedzinach różnie zapatrują się na postać człowieka. Gdybyśmy zapytali się, to pytanie wstawili, cóż jest człowiek? Człowiekowi uczonemu, fizykowi, to on by nam odpowiadał, ile my w naszym organizmie mamy żelaza, ile mamy wapna, ile mamy tam jeszcze innych minerałów z ziemi. Tak jak Biblia wyraźnie potwierdza to, że człowiek został stworzony z prochu ziemi, czyli z minerałów, które się w ziemi znajdują. A Pan Bóg tchnął w tego człowieka życie, które już z minerałów nie można otrzymać. A więc spatrzmy się, że fizyk, chemik określaliby człowieka, z czego on się składa, z jakiej części i myślę nawet podziwialiby tą całą piękną strukturę. Natomiast gdybyśmy się lekarza zapytali, tak lekarze, jak i fizycy i wszyscy ludzie uczeni zapatrują się na sprawę człowieka z różnych stron i każdy mógłby nam usłużyć oddzielnym wykładem. Niedawno, zaledwie 3 dni temu, kiedy razem z lekarzem wracaliśmy z jednej budowy i zaczęliśmy w samochodzie rozmawiać na temat człowieka, to on mi tak powiedział, że człowiek, proszę Pana, to jest przepiękna istota i do tego bardzo skomplikowana jeszcze. Dziękuję, bratu. A więc przepiękna istota, bardzo skomplikowana. A szczególnie, proszę braci, nie tylko, że cały organizm jest cudowny. Zaznaczam, cały organizm człowieka jest bardzo cudownym. Dlatego, że na świecie nie ma takiej drugiej maszyny, którą by nawet mógł człowiek wynaleźć, która byłaby podobna do człowieka. To znaczy konstrukcja, ta budowa, ta współpraca członków, współpraca całego organizmu wzajemnie jest godna uwielbienia i my sami nie umiemy tego zrozumieć. A sam umysł, który posiadamy, a więc to już przechodzi nasze pojęcie. My tego zrozumieć nie możemy. Czym jest umysł człowieka? Proszę zwrócić uwagę, że tak jak w jednym komentarzu Manny mamy pięknie powiedziane, że ciało Chrystusa według słów świętego Pawła Apostoła albo ciało każdego człowieka jest przyrównane do ciała Chrystusowego, którym jest Kościół. I tak jak w ciele Chrystusowym Pan Bóg dał pasterzy, nauczycieli, proroków, apostołów, diakonów, braci i wszystkich członków, którzy stanowią Kościół, który każdy ma jakąś przeznaczoną funkcję w tym ciele. Tak mówi, że w organizmie można znaleźć tego obraz. W organizmie ludzkim. I w komentarzu pewnym Manny mamy powiedziane, że jeżeli spotka nas nieszczęście, gdy jakiś ciężar upadnie nam na nogę, to jak błyskawicznie ręka spieszy nodze z pomocą. Gdy później się zastanawiamy, przepraszam, może zatrzymać, proszę. Więc, proszę braterstwa, gdy chodzi właśnie o człowieka i organizm człowieka, powiedzieliśmy, że jeżeli spadnie nam jakiś ciężar na nogę, to później zastanawiamy się, jak szybko ręka spieszy z pomocą, że trudno zauważyć, żeby rozkaz wyszedł od głowy. I tak błyskawicznie, tak szybko w jednym momencie. Jaka piękna współpraca w ciele ludzkim. Nie będę mógł braciom określać pięknej współpracy, samoobrony organizmu, jeżeli gdzieś nastąpi krwawienie, jeżeli nastąpi skaleczenie w ciele. A więc jak ciałka czerwone, białe ciałka i właśnie jaka tam się walka toczy, jak ten otwór, z którego krew się wydobywa, jak organizm szybko chce go zatamować krew. Jeżeli nie byłby zbyt wielki, to po pewnym czasie krew przestanie nam cieknąć z palca. Gołym okiem tych ciałek nie możemy dostrzec, ale według nauki medycyny, a więc są pewne ciałka, które zaczynają tamować to miejsce. Tak samo, proszę braci, gdybyśmy na chwilę zastanowili się, czym jest umysł człowieka, że żyjąc 40-50 lat na ziemi lub nawet dłużej, potrafimy pamiętać szeregu lat nasze różne czynności, naszych znajomych, naszych krewnych, krajobrazy, okolice, książki, któreśmy przeczytali. I zaledwie ktoś dotknie jakiegoś tematu, poruszy ten temat, a my już z miejsca na naszych półkach mamy ułożony materiał, sięgamy dłonią i potrafimy wydobyć to, co nam potrzeba. Czy to nie jest cudowne? Dlatego jak piękną, jak inteligentną, jak rozumną istotą jest człowiek. I dlatego nauka medycyny podziwia człowieka, a pewien amerykański uczony napisał książkę pod tytułem Człowiek, istota nieznana. No i proszę braci, tutaj nawet brat podczas wykładu podsunął mi wycinek z gazety, gdzie jest ten sam tytuł, Człowiek, istota nieznana. I dlatego tutaj widzę, że w tym artykule, który brat nam położył, jest właśnie powiedziane, z czego się człowiek składa, jakie funkcje spełnia organizm ludzki, ale nie będę mógł braciom odczytać dalej z powodu braku czasu. Wspomnę tylko, że tak jak chemicy, uczeni ludzie, fizycy zapatrują się na sprawę człowieka i nieraz stawiają sobie to pytanie, czym i cóż jest człowiek. Tak jak lekarz albo grupa lekarzy, konsylium lekarskie, kiedy stanie teraz nad człowiekiem chorym, naraża się, w jaki sposób ratować jego organizm, nieraz wypowiadają te słowa do siebie, cóż jest człowiek. I tak samo my, jako studenci biblijni, mając przed sobą słowa psalmisty Dawida, który również wypowiedział to zdanie, ale wypowiedział go na tle niebios. Zwróćmy uwagę, że zdanie przez psalmistę Dawida jest wypowiedziane na tle firmamentu niebieskiego. To znaczy, że Dawid patrzył na piękny wszechświat, który nas otacza, i na tle wszechświata wypowiedział to zdanie, cóż jest człowiek. Gdybyśmy mogli poprosić na chwilę, na nasz jeden wykład, na nasze zebranie, człowieka astronoma, który się astronomią interesuje, nauką astronomii. Gdybyśmy jego poprosili, żeby do nas przemawiał, to bracia by zobaczyli, że bylibyśmy zdumieni przez godzinę lub dwie, gdyby nam tłumaczył, jak piękna harmonia panuje w całym wszechświecie, jak są gwiazdy zbudowane, szczególnie jakie odległości dzielą gwiazdy jedna od drugiej, to moglibyśmy tylko podziwiać. Jeżeli by nam określił, że nasz układ, w którym my się znajdujemy, jak uczeni to określają, że wszechświat jest podzielony na różne części. One, każda ma swoją nazwę, określenie swoje, nie każda, ale wiele z nich. A zresztą cały wszechświat jest nieskończonym. To znaczy, nie jest ograniczonym i nie wiadomo, gdzie się kończy. Uczeni zgadzają się, że gdyby wziąć instrumenty, którymi człowiek dzisiaj dysponuje, i wyszczelić nas hen na którąś bardzo odległą planetę, a gdybyśmy tam postawili instrumenty i popatrzyli znowu przez tworza, przed siebie dalej, to byśmy zobaczyli miliony słońc, miliony gwiazd, znowu to samo. A gdyby nas jeszcze dalej wyszczelono i tam byśmy znowu oparli swoją stopę i aparat ustawili, to znowu byśmy mogli spojrzeć znów przed siebie i znów byśmy zobaczyli olbrzymie mgławice, olbrzymie słońca, gwiazdy, którym nie ma końca. Dlatego myśl nasza wraca się jako ludzka z powrotem na Ziemię i kiedy uczeni nam twierdzą, że między jedną planetą, którą my widzimy gołym okiem, często w nocy, jak piękne jest niebo, nawet ja bym zachęcał braci i sióstr oraz przyjaciół, żebyśmy lubili wyjść czasem wieczorem i patrzeć na niebo. Ludzkość zajęta jest pracą. Życie jest ciężką walką i nieraz nie ma czasu podnieść swojej głowy do góry. Dlatego mnie jest żal tych ludzi. Powiem braciom i siostrom, że gdy umysł człowieka jest tak ograniczony, że on przez całe swoje życie nawet niewiele dni poświęca, 3 godziny w nocy na to, żeby popatrzeć na piękny firmament niebieski, nie zatrzymuje się, to rzeczywiście jest godny współczucia taki człowiek. Chociaż, tak jak powiedziałem, ja umiem tych ludzi zrozumieć, że walka życiowa, degradacja, grzech sprawiły to, że oni nie potrafią się od ziemi oderwać. Ale tak, gdybyśmy mieli ten polot myśli, tak jak psalmista Dawid, tośmy powinni czasami w nocy, szczególnie w okresie zimy, pamiętają bracia te piękne, pogodne noce, gwiazdy, gdzie ślicznie iskrzą, że człowiek nie chce czasem pójść do domu. Tak to pięknie wygląda. W Palestynie do tego cieplejszy klimat dopisywał Dawidowi, że on mógł dłużej stać i pięknie śpiewać Bogu na chwałę. A więc wszechświat nie ma końca. Jedna gwiazda od drugiej jest oddalona na odległość milionów lat świetlnych. Tak jak wiemy, że światło jest jedną z najszybszych rzeczy na świecie. Przebiega około podobno 300 tysięcy kilometrów na sekundę. A więc bardzo szybko mknie światło. A żeby teraz lecieć od jednej gwiazdy do drugiej, które my czasem gołym okiem dostrzegamy, to uczeni określają, że czasem potrzeba by kilka milionów lat świetlnych. A więc nawet dzisiejsza technika, chociaż jest wspaniałą, dajemy jej uznanie, że człowiek wybiera się lecieć na Księżyc, ale gdyby nawet się to ludzkości udało, czy na najbliższą planetę Wenus, do naszych sąsiednich planet, które moglibyśmy określić jako naszych sąsiadów, to jeszcze, proszę braci i sióstr, są planety, miliony ich jest, miliardy, niezliczone miliardy, gdzie człowiek nigdy tam się nie znajdzie. Oddalone są od nas na miliony lat świetnych, a jeżeli my żyjemy 30, 70, nawet chociażby 100 lat, to jaką przestrzeń byłby w stanie człowiek odbyć, gdyby się wybrał na taką planetę? Dlatego gdy na chwilę stanęlibyśmy na zewnątrz naszego budynku, a popatrzyli na firmament niebieski przy pięknej, pogodnej nocy, a zrozumielibyśmy przy obecnej jeszcze nauce, kiedy więcej pojmujemy jak Dawid, dlatego że mamy już udoskonalone aparaty, technika jest wspanialsza. I proszę braci, nawet ktokolwiek z braterstwa byłby w Zakopanem, to życzę wam, tam się płaci kilka groszy, kilka złotych i można popatrzeć sobie, jak wygląda Księżyc. Kiedy gościłem w Zakopanem u braci, a więc przed wieczorem miałem sposobność wracać ulicą i kiedy zobaczyłem ten piękny teleskop zbudowany, a więc chciałem spojrzeć na niego, szczególnie na Księżyc. No i właśnie rzeczywiście bardzo pięknie wygląda ta planeta zbliżona. Można widzieć te wulkaniczne doły, można zauważyć tą nierówną jego płaszczyznę jako naszego sąsiada, gdzie człowiek jeszcze tam nie dotarł. A więc można to podziwiać. No i jeżeli my przyglądamy się na takie piękne arcydzieło Boże, jak właśnie Bóg stworzył Ziemię, wierzymy, że nie stworzył ją ani za blisko Słońca, ani za daleko od Słońca, ale jesteśmy w umiarkowanej pozycji i krążymy cały rok. Właśnie obracamy się dookoła swej osi, a do tego jeszcze właśnie i wokół Słońca, to możemy zauważyć, że bardzo piękną drogę Pan Bóg wybrał dla naszej Ziemi. I dlatego patrząc na to, psalmista Dawid na tle niebios, na tle tych wielkich, ogromnych rzeczy, tak jak powiedzieliśmy, psalmista Dawid powiedział zdanie, cóż jest człowiek? No jakim maleńkim pyłkiem, jakim kurzem jak gdyby jest człowiek jako istota, jako jedenostka. Czym jest w stosunku do całego wszechświata? Rzeczywiście bardzo skromnym zerem. Życie człowieka nad te niebios trzeba by bardzo skromnie określić. Niestety do tego jeszcze dochodzi zdegradowany człowiek. Gdyby człowiek był umysłowo doskonałym, fizycznie, moralnie, to jeszcze wartość jego byłaby większą. Ale dzisiejszy zdegradowany człowiek nawet nie wie, skąd się wziął, komu zawdzięcza swoją egzystencję. I bardzo wielu uczonych ludzi dzisiaj przy takiej wspaniałej technice, gdzie wszechświat stał im się bliższym, gdzie mogą odgadywać i widzieć jego tajemnice, a jednak pomimo tego są ateistami z przekonania i dlatego są niewierzący, twierdząc, że to wszystko samo mogło powstać. A na pytanie, skąd się wziął człowiek, to chociaż chemicy, fizycy, uczeni twierdzą, że w żadnym laboratorium nie można stworzyć takich warunków, żeby wyprodukować życie, żeby życie stworzyć. A więc, proszę braci, okazuje się, skąd się życie wzięło na Ziemi, nauka nie może tego określić. W jakich warunkach? Mówi tylko, że mogły istnieć takie warunki, które dzisiaj nigdzie na Ziemi nie istnieją i stworzyć ich już nie można. Jak kiedyś były, żeby mogło powstać nowa komórka życia, nowa komórka, z której jakieś życie by powstało. I dlatego to samo o człowieku. A więc nauka nie wie, skąd się wziął człowiek. Gdybyście wstawili uczonemu pytanie, to mówi, że są tylko hipotezy, czyli przypuszczenia, a człowiek nie wie, skąd się wziął. Inaczej możemy określić, zgubił kronikę swego pochodzenia. Tak, odczytam braterstwu, jak kiedyś Izajasz, prorok Boży, a ciekawie wyraził się na ten temat. W pierwszym rozdziale proroctwa Izajasza, w trzecim wierszu czytamy takie słowa. zna wół gospodarza swego. I osioł żół pana swego, ale Izrael mię nie zna, lud mój nie zrozumiewa mię. A więc patrzmy się, tutaj przez usta tego proroka Izajasza Pan Bóg użył jego za narzędzie, że ma żal do ludzkości, kiedyś do narodu żydowskiego, a dzisiaj ten sam żal może Pan Bóg mieć w stosunku do wszystkich ludzi, którzy stracili w niego wiarę. Że mówi, niższe stworzenia, które nie mają tyle rozumu, kierują się tylko instynktem jak gdyby, a potrafią wyczuć, kto jest ich panem. Potrafi osioł albo wół trafić do swojego domu, do domu swego gospodarza. A my moglibyśmy dołożyć jeszcze do słów proroka Izajasza, że pies, chociaż jest mniej inteligentnym od człowieka, a potrafi swego pana odnaleźć w tłumie. On go sobie wcale nie pomyli. Człowiek nie wie, skąd się wziął. Nie wie, kto jest jego panem. No więc zauważmy, przypomnę braciom, że pies potrafi swego pana po latach rozpoznać. Słyszałem pewną opowieść o jednym kapitanie, który zgubił swojego psa podczas burzy morskiej. Niedaleko brzegu okręt był, kiedy wszyscy ratowali swoje życie, a więc zdarzyło się, że pies, o tym piesku kapitana załoga zapomniała i sam kapitan nie miał czasu nim się zająć. I właśnie ten pies uratował się również. Znalazł się na lądzie, znalazł jakichś dobrych ludzi i u nich przebył około 2 lat. A kiedy kapitan zagościł przez przypadek po 2 latach do tego domu, pies go poznał. Wyskoczył mu na piersi, lizał jego ręce i dlatego i cieszył się swoim gospodarzem. Dlatego jakie mądre są słowa proroka, że zna wół żół pana swego. Potrafi go odnaleźć, do domu trafić. Pies potrafiłby swego pana w tłumie rozpoznać. Człowiek nie wie, skąd cię wziął. Bardzo słusznie Pismo Święte określa obecny czas, że ciemności pokrywają ziemię, a zaćmienie narody. Tak, człowiek zgubił kronikę swego pochodzenia, nie wie, komu zawdzięcza swoje życie i chociaż żyje bardziej, cieszy się nieraz życiem, nie wie, komu je zawdzięcza, komu ma za niego dziękować. A więc człowiek błądzi. Bardzo słusznie święty Paweł apostoł, ten największy teolog, a w Dziejach Apostolskich w swoim przemówieniu do pogan, do ludzi, do publiczności, którzy jeszcze nie mieli wyćwiczonego umysłu do spraw religijnych, do spraw bożych, a jak zobaczył ołtarze w starożytnej Grecji, a w mieście Atena zbudowane ołtarze przy ulicy, każdemu Bogu, a ci Ateńczycy jeszcze byli na tyle pobożni, żeby się któryś Bóg nie obraził, o którym by zapomnieli, bo wierzyli w wielobóstwo, czcili bałwanów, wierzyli, że każda siła ma jakiegoś przedstawiciela. To jest powiedziane, że wybudowali ołtarz, jeszcze jeden, tak jak każdemu Bogu z osobna, to jeszcze jeden ołtarz wybudowali na to, że gdyby istniał jakiś Bóg, a gdyby mu ołtarza nie wybudowali, to mógłby się na niego obrazić. Więc żeby się nie obraził, to i dlatego wybudowali jeszcze ołtarz i napisali, postawili napis nieznajomemu Bogu. Paweł apostoł, gdy stanął kiedyś w starożytnej Grecji, a szczególnie w mieście Atena, i gdy miał sposobność przemówić do publiczności tego miasta i do mędrców, jak on się pięknie wyraził. Czytamy 24, 25 i dalsze wiersze. Bo który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych, ani rękoma ludzkimi chwalony bywa, jakoby czego potrzebował, ponieważ on daje wszystkim żywot i oddech i wszystko. I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkim obliczu ziemi, zamierzywszy przedtem rozrządzone czasy i zamierzone granice mieszkania ich. Aby szukali Pana, obawy go znać namacali i znaleźli, aczkolwiek od każdego z nas Bóg nie jest daleko. Paweł użył zwrotu, święty Paweł apostoł, że obecna ludzkość to tak jakby szukała Boga, macała za Nim, dotykała Go, ale nie może Go znaleźć, tak jak pięknie mówi, aby szukali Pana, owady Go znać namacali i znaleźli. Paweł maluje przed nami człowieka dzisiejszego, jak gdyby ślepego, który wyciąga przed siebie ręce, a na oczy nie widzi, dotyka, on chce dotknąć, on chce pomacać i dopiero wtedy mówi, że wtedy wierzy. A więc on zachęca do tego, to macajcie. Jeżeli mówi tak, żebyście go znaleźli, aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko. Mówi, można go odnaleźć, albowiem w nim żyjemy i ruchamy się i jesteśmy, jako niektórzy z waszych poetów powiedzieli, żeśmy i my rodziną Bożą. Będąc wtedy rodziną Bożą, nie mamy rozumieć, żeby złotu albo srebru, albo kamieniowi misternie rytemu, albo wymysłowi człowieczemu Bóg miał być podobny. A więc tutaj Paweł apostoł prostuje ich pojęcia, że chociażbyście jak chcieli piękne postacie wymalować, albo też różne karykatury, to jednak Boga nie będziecie w stanie przedstawić, który stworzył taki piękny świat. I dlatego i przyrównał ludzi do tego, jak gdyby ludzkość obecnie dotykała, szukała Boga, chciała Go namacać. Rzeczywiście, proszę braci i sióstr, tak jest. Ludzie, tym bardziej świat uczony, świat nauki, a ma trudno odnaleźć Boga. Nie mówimy, że wszyscy. Są niektórzy uczeni, bardzo głęboko wierzący. I dlatego do dzisiaj jeszcze świat cały ludzi inteligentnych, nie tylko prostych, ale i ludzi uczonych jest podzielony na wyraźne dwa obozy. Na wierzących i niewierzących. Dlatego gdyby mogli wspólnie usiąść przy jednym stole, albo też zająć przy kazalnicy miejsce, przy jakimś pulpicie, gdzie by mogli przemawiać, to byśmy zobaczyli i jedni by argumentowali i drudzy. I jeszcze harmonii pod tym względem uczeni nie doszli do takiej harmonii. Jeszcze jej nie osiągnęli. I dlatego my natomiast wiemy o tym, że Boga można odnaleźć. I dlatego jeżeli dobrze jest dziecko wychowane, a weszłoby do mieszkania swego domu ojca albo matki, gdyby nawet rodziców w domu nie zastało, dam braciom konkretny przykład, ale byłby wazonik z świeżymi kwiatami położony na stole w jego pokoju, w pokoju tego dziecka, to ja myślę, że dziecko gdyby tylko kwiatów dotknęło, gdyby tylko skosztowało tego pięknego zapachu, miłego aromatu, jaki się w domu da odczuć, to ono by po cichu wypowiedziało: mama lub tata. Ono by wiedziało, że jakaś dobra ręka te kwiaty położyła na stół. A proszę, braci i sióstr, czymże byłby taki jeden skromny bukiet kwiatów położony na stole do przepięknych parków, do przepięknych kwiatów, które spotykamy na ziemi. Jeżeli wejdziemy do ogrodnika, a zobaczymy to piękne dzieło Boże, czy nie powinniśmy tego podziwiać? Przypominam sobie, że kiedy wojna się toczyła, jeden z oficerów, kiedy służyłem w wojsku Polak, był oficerem, ale wierzącym człowiekiem. Był również wierzącym. I on opowiadał, że miał jednego swego przyjaciela oficera, nawet z Armii Radzieckiej, że gdy weszli prywatnie na tematy na punkcie Boga i wiary, to tamten się wyraził, właśnie oficer, że gdybym ja mógł zobaczyć Boga, to ja bym w Niego uwierzył. A wtedy mówi, wie Pan, to było podczas frontu. Na chwilę umilkły działa, mieliśmy trochę odpoczynku, a staliśmy w lesie na łące. I to był piękny czas, kiedy wiosna budziła się do życia. Wtedy poprosiłem go, żeby postąpił kilka kroków. Stanęliśmy na takiej pięknej polanie, gdzie cała łąka była w kwieciu skąpana. Teraz powiedziałem, patrz, dobrze patrz na te śliczne kwiaty. Uklęknij przy każdym, zobacz jego wewnątrz koronkę. Zobacz to piękne arcydzieło. A ja myślę, że Boga znajdziesz. A więc tak jak się mówi święty Paweł apostoł, że przez rzeczy widzialne, które Bóg dla nam objawił, które możemy dotknąć, dochodzimy do rzeczy niewidzialnych. Tak jak kiedyś Pan Jezus Nikodemowi tłumaczył, że kiedy on się go zapytał, czy to jest możliwe, żeby człowiek był duchem, żeby mógł mieć taką nadzieję, że kiedyś będzie istotą duchową, czy to jest możliwe, żeby duchy w ogóle egzystowały. A Pan Jezus wtedy, jak pięknie mu to zobrazował, Nikodemie, toś ty książę żydowski, a tego nie wiesz? To ja ci powiem, czym jest wiatr? Czy wiatr możesz widzieć? Nikodem musiał powiedzieć, że nie. Na pewno sobie w duchu odpowiedział, nie da się widzieć. Ale czy sam nie potwierdzi, że wiatr jest i że jest wielką potęgą nawet, która potrafi podczas huraganu zmiatać niektóre domy, budynki z powierzchni ziemi? A więc czy to nie jest wielka siła? Nikodem musiał powiedzieć w sercu na pewno, że tak. Tak samo mówi jak wiatr, którego nie możesz widzieć, możesz tylko odczuć. Tak samo są potężne duchowe moce, których ty nie możesz widzieć, zauważyć. A one również są konkretne. Tak samo, proszę braci, iść z gołym okiem, a temu nie możemy zobaczyć. Miliony tych właśnie ziarnek, jak gdybyśmy mogli to określić, jak uczeni je nazywają, że każdy atom składa się z protonów, później jeszcze z innych części, to są tak małe rzeczy, których się nie widzi gołym okiem. Ale czyby mądre zajął uczony człowiek stanowisko, gdyby powiedział, jeżeli ja czegoś nie widzę, to nie wierzę, że to istnieje? W świecie ludzi uczonych wszyscy parskliby śmiechem, dlatego że atomu tyle lat ludzkość nie widziała gołym okiem, nie umiała go rozbić, a przecież on zawsze egzystował i istniał. Tak samo jest pięknym dowodem, że naszego Stwórcy, chociaż go nie możemy zauważyć, ale odczuwamy go sercem, możemy dotknąć jego dzieła i wnioskować po tym, jaki on jest wspaniały. Dlatego, że ludzkość zgubiła kronikę swego pochodzenia, że nie wie, skąd się wzięła na ziemi, to z jednej strony przypatrzmy się na dzisiejszy świat. Doczekaliśmy bardzo błogosławionego czasu. Mogę powiedzieć braciom i siostrom, co się naszym przodkom nie śniło, żebyśmy dzisiaj mogli głos utrwalić na taśmie. Taśmę można by przechowywać dziesiątki lat i później jeszcze komuś odegrać, tak jak niektórzy ludzie zamożniejsi, którzy są w Polsce, mogą sobie kupić na własność magnetofon, nagrywają swoich krewnych głosy, a kiedy ci nawet od nich odejdą, nie żyją, w dniu, przypuśćmy, 1 listopada, kiedy wszyscy udają się na cmentarz, a później z cmentarza wracają do domu, to nie jeden ojciec, kiedy dzieci pytają się, jak wyglądała ich mamusia, to może teraz taśmę założyć i głos matki dzieci mogą słyszeć. Może mówić do nich się odzywać, tak jakby jeszcze żyła. Żyjemy w czasie, kiedy ludzkość doszła do telewizji, kiedy obrazy można przekazywać na odległość. Dzisiaj potrzebne są stacje w pewnych odległości na terenie kraju, żeby mogli wszyscy obywatele korzystać, a w niedługim czasie jeszcze tego doczekamy. Przyjdzie czas, że, proszę braci, z jednej półkuli na drugą półkulę będą przekazywane obrazy telewizyjne. Wspaniały cud! Ja gdybym chciał wszystkie wymieniać zdobycze dzisiejszej techniki, to by mi czasu nie starczyło na to. A więc jeżeli żyjemy w tak wspaniałym czasie, jeżeli nawet uczeni umieli zrozumieć prawa, które są w naturze i wystrzelają pocisk, za niedługo chcą nawet dostać się do Księżyca, pewne zdjęcia robią już z odległości, potrafi człowiek krążyć wokoło Ziemi w stratosferze, w wysokich atmosferach, które były nieosiągalne dla człowieka, to zdawałoby się, że taki człowiek, kiedy wróci na Ziemię, jeszcze bardziej uklęknie i złoży hołd swojemu Stworzycielowi, że zobaczy tyle pięknych praw, zobaczy tyle cudownych rzeczy wokoło siebie, będzie mu umiał jeszcze bardziej dziękować. Takich jest niewielu. Takim był Newton, fizyk angielski, który w swoim laboratorium, kiedy robił pewne doświadczenia, a zobaczył, jakie są prawa w naturze, jaka piękna harmonia, jaka współpraca, to nieraz jego właśnie uczniowie określają, że ich mistrz, który był profesorem uniwersytetu, udzielał wykłady dla studentów, a jest powiedziane, że czasami odkładał instrumenty, wszystkie szkła na bok i w swoim laboratorium klękał na kolana i modlił się swoimi słowami do Boga, do istoty, którą jego serce odczuwało. A więc mówię, że takich uczonych mamy niewielu. Dalej, ten mądry Stwórca potrafił przygotować dla nas jako ludzi inteligentnych takie rzeczy jak złoto, takie rzeczy jak drogie kamienie, diamenty, szmaragdy. I on wiedział, że zwierzę tego nie będzie umiało ocenić i piękna zrozumieć. Zachwycać się tym pięknym. Przecież to zostało tylko dla człowieka stworzone. Pan Bóg przygotował nam w ziemi ropę naftową, przygotował nam węgiel, że kiedy człowiek będzie się rozwijał i rozmnażał na ziemi, a żeby ułatwić jego życie, to żeby się umiał tym posłużyć i z tego korzystać. I ludzie są tylko tymi, którzy otwierają te magazyny, otwierają spichlerze, a jednak nie umią podziękować swojemu Stworzycielowi. Jak bardzo upadł człowiek, jak stał się zdegradowanym, że te głębi już myślą nie sięga. Wielu ludzi mądrych dochodzi do wniosku i wierzy, że są prawa w naturze. Tylko nie mogą tego zrozumieć, że musiał być prawodawca. Tak jak w państwie, jeżeli mamy pewne prawa, to musi być Sejm, który te prawa uchwala. Tak samo jeżeli w naturze, w przyrodzie spotykamy prawa, a to wiemy, że jest również inteligentny i mądry prawodawca, który te prawa ustanowił. Biblia w sposób jasny tłumaczy nam, że Bóg przewidział tą degradację, że ludzkość straci wiarę nawet w Boga. Pan Jezus powiedział, że gdy On będzie miał przyjść po raz drugi i ująć władzę w swoje ręce na ziemi, zaprowadzić to wspaniałe Królestwo Boże, o które ludzkość się modli, przyjdź Królestwo Twoje. A to powiedział, jeżeli znajdzie wiarę na ziemi, wiara miała ginąć z horyzontu ziemi. A święty Paweł Apostoł, kiedy zobaczył zarozumiałość ludzką, że ludzie zamiast stawać się pobożnymi przez mądrość i technikę, to stracili wiarę w Boga, to ironicznie zapytuje się ten najwięcej kształcony apostoł, a pisząc list do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, a czytamy w pierwszym rozdziale, a słowa jego zapisane w 19 i 20 wierszu. Bo napisano, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumny go odrzucę. Gdzież jest mądry? Gdzież jest uczony w piśmie? Gdzież badacz wieku tego? I za nie w głupstwo nie obrócił Bóg mądrości świata tego? Tak się Paweł zapytuje. W sposób ostry zwraca się do ludzi nauki i teraz powiada, że ludzie stali się zarozumiałymi, pewnymi siebie, że im się wydaje, że człowiek jest najwyższą istotą na ziemi, najbardziej inteligentną, a ponad niego już nie ma wyższej siły. Nie należy komuś jakąś cześć oddawać. On jest na pierwszym miejscu. On stoi na tym najwyższym podium. To apostoł Paweł nam tłumaczy, zdradza nam sekret, że zarozumiałość człowieka pchnie go do pychy, a pycha pchnie go do zguby. I dzisiaj, chociaż żyjemy w tak wspaniałym czasie błogosławionej techniki, ale czy słowa apostoła Pawła nie są nadal aktualne, żebyśmy się odczytali je, który powiedział, wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje. Cały świat i ludzkość znowu znajduje się w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Wspaniała technika, która ma pomóc człowiekowi i do pewnego stopnia pomogła, że już człowiek nie musi tak ciężko pracować. Maszyny mogą człowieka zastąpić. Ale jakże świat mógłby piękniej wyglądać, gdyby nie jedna rzecz, która właśnie przeszkadza na ziemi, to jest niebezpieczeństwo wojny. Dlatego co pewien czas, jedno pokolenie nie może odejść spokojnie, przeżyć swego życia, ale musi zaznać jedną, dwie albo trzy wojny. Żyjemy w czasie, kiedy kiedyś pamiętamy, jako w naszej generacji, w naszym pokoleniu Liga Narodów upadła. Była bezradną międzynarodową organizacją, nie mogła podołać zadaniu niezgody ludzkiej na ziemi. Doczekaliśmy wielkiego kryzysu II wojny światowej i na powierzchnię wyłoniła się nowa organizacja pod nową nazwą Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dlatego każde państwo wysyła tam swojego przedstawiciela, a wybrano specjalnie zespół ludzi, żeby nad tym czuwał, żeby wszystkie problemy na świecie w duchu pokoju załatwiać. Proszę braci, jak biedni są zmęczeni w tej organizacji. Jeżeli czytacie prasę, słuchacie radia, ile taki sekretarz Organizacji Narodów Zjednoczonych musi nieraz nie spędzać nocy bezsennych, kiedy jeden konflikt nie zostanie zażegnany, a już gdzieś się pali znowu drugi. Jeszcze drugiego nie zostanie, narody nie mogą ugasić, a gdzie indziej się pali już trzeci. Dlatego czytamy prasę, co się dzieje obecnie również na arenie międzynarodowej. Dlatego narody są wielkiej trwodze i ci uczeni, którzy hełpią się swoim rozumem, rozbili atom, wynaleźli go, ale zamiast użyć go na dobrodziejstwo dla człowieka, a to patrz mi się, wynaleźli pociski, bomby atomowe, do tego jeszcze wodorowe i inne, które stanowią tajemnice państwowe, gdzie potęga tych pocisków jest tak wielka, że jak to nawet niedawno premier Chruszczow ogłosił, czytali bracia w prasie, że już na każdego mieszkańca kuli ziemskiej wypada ileś tam milionów ton trotylu. To znaczy, że już nawet do tego doszło, że na każdego mieszkańca kuli ziemskiej, a właśnie tą obecną bronią nuklearną, a więc możemy powiedzieć, że grozi zagłada ludzkości i jest przygotowana broń, że każdy mieszkaniec jak gdyby już ma dla siebie swoją porcję wymierzoną. A więc i ludzkość znajduje się w ustawicznej trwodze. I apostoł Paweł pyta się tych zarozumiałych, uczonych, którzy człowieka jako geniusza stawiają na pierwsze podium, jako najwyższa istota na ziemi, istota dumna, zarozumiała i mądra, gdzież wyście są uczeni? Jeżeli cały świat się co pewien czas pali, łzy, nieszczęścia, Wdowy i sieroty, gdzie wyście są i wasza mądrość? Bardzo słuszna ironia Pawła Apostoła. Dlatego my widzimy, że ludzkość nadal czeka na tego wspaniałego króla, o którym mówi Biblia, że nazwią go dziwny, radny, ojciec wieczności i książę pokoju. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, który najpierw odkupił rodzaj ludzki 19 stuleci temu, a wierzymy, że za niedługi czas ujmie władzę w swoje ręce i on dopiero przemówi do narodów, żeby się uspokoiły i on jeden jest w stanie pogodzić powaśnione narody i rodziny ze sobą. Wierzymy, że ten czas nadejdzie. I dlatego Pismo Święte w sposób bardzo wyraźny nam tłumaczy, czym jest człowiek, że człowiek został stworzonym przez Boga. Mamy wyraźnie powiedziane, że Pan Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze. Człowiek w tym wyobraża Boga, że, proszę braci, posiada cztery przymioty. Miłość, mądrość, moc i sprawiedliwość. To jest w naszym organizmie, w naszym umyśle. Te piękne cechy charakteru się znajdują. U jednych więcej rozwinięte, u innych mniej. Ale w pierwszym człowieku były doskonałe, były zupełne. I dlatego to, co Pan Bóg posiada, Pan Bóg jest mądry, tylko jest nieograniczenie mądry. A w stopniu ograniczonym, ale doskonałym dał tą mądrość człowiekowi, gdy go stworzył. Pan Bóg posiada miłość, tak jak nawet ktoś ułożył te piękne słowa w naszej jednej pieśni, którą śpiewamy. Musisz być dobrym, kiedyś miłość stworzył. A więc jeżeli my patrzymy się, że matka tak potrafi kochać swoje dziecko, każda przeważnie matka, wyjątek stanowią zdegradowane i można powiedzieć matki zepsute. Ale większość matek na kuli ziemskiej to kochane istoty, co by za dziecko swoje życie oddały. Jeżeli matka dziecko swoje okłada pocałunkami, jeżeli je pieści, w nocy się budzi, przykrywa, ile troski około niego by nakłada. To bardzo słusznie autor tej pieśni religijnej zauważył, że ten, który stworzył taką miłość, dał ją człowiekowi, jakże on musi być większy w miłości. A więc tak samo Pan Bóg posiada sprawiedliwość i ten przymiot, żebyśmy wzajemnie umieli żyć na ziemi, żyć w harmonii, żyć uczciwie w stosunku jeden do drugiego, dał nam również sprawiedliwość do naszego charakteru. I dlatego i tak jak Pan Bóg posiada moc, nieograniczoną moc, tak dał ją częściowo człowiekowi. Piękną moc, żeby człowiek mógł rządzić wszystkim, co jest na ziemi. Żeby swoim intelektem i pięknym charakterem mógł być królem nad zwierzętami, nad ptactwem i nad wszystkim. I Biblia opisuje nam, że pierwszy Adam był takim. To nie był człowiek rozwinięty z małpy. Mamy wyraźnie powiedziane, że zwierzęta przychodziły do niego, a on nadawał im imiona. Widocznie nieraz i popieścił, nieraz położył dłoń, a właśnie na barkach któregoś zwierzęcia i te wszystkie zwierzęta czuły, że to jest ich opiekun i przed nim miały należyty hołd, szacunek. No ale my widzimy, że człowiek uległ degradacji. Jesteśmy dzisiaj wygnańcami z raju i z tego pięknego raju, który kiedyś był na ziemi, niewiele pozostało. Pan Bóg powiedział, w pocie oblicza będziesz ciężko pracował. A i ziemia stała się miejscem jak gdyby przeklętym. Chociaż ma jeszcze piękne zakątki, ale w stosunku do tego, czym był raj, gdybyśmy popatrzyli się na dzisiejszą ziemię, to jest wielka różnica. A jeszcze jeżeli patrzymy na narody powaśnione pomiędzy sobą, na narody, które co pewien czas porywają za broń, ile wojen od czasu historii świata zostało przelanych. Dlatego jeżeli patrzymy się na tą nieszczęśliwą ziemię, to słyszałem takie słowa przez radio, któryś autor poeta wypowiedział się, ziemia, planeta, o której Pan Bóg zapomniał. A więc wygląda, jak gdyby człowiek został na pastwę losu oddanym. I dlatego i człowiek sam się musi borykać, sam się trudzi i walczy na ziemi. Jest jak gdyby okręt westernika. Tak, Pan Bóg na chwilę odjął władzę swoją ze ziemi. Pozwolił człowiekowi rządzić się samemu sobą, pozwolił demonom zbuntowanym i Lucyferowi, żeby nawet swój wpływ wywierali przez pewien czas, aby człowiek poznał drogę złego. Jeżeli przyjdzie czas, że każdy człowiek zazna złego, a nastąpi zmartwychwstanie, o którym tak wyraźnie mówi Biblia, 42 razy w Nowym Testamencie jest użyty wyraz zmartwychwstanie, że będzie powstanie z grobu, to obecne życie będzie cenną lekcją dla każdego człowieka, dlaczego Pan Bóg dopuścił zło. I dlatego ludzkość zrozumie, dlaczego Bóg dozwolił, żeby ta ziemia była jak gdyby okręt bez sternika. Ale my wierzymy, że Bóg ziemi nie zapomniał. Proszę braci, chociaż dzisiejszy człowiek jest zdegradowanym, ale jednak coś tam podobieństwa Bożego jest. Ludzie uczeni twierdzą, że człowiek umysłowo rozwija się coraz to więcej. A mówią nam nawet, że kiedyś nasi praojcowie mogli nawet być zwierzętami. Ja powiem braciom, że jeżeli patrzymy, wierzymy Słowu Bożemu i śledzimy historię człowieka w świetle Pisma Świętego, to możemy zauważyć, jak inteligentne i miłe były pierwsze istoty, jaką się inteligencją i grzecznością odznaczały. Tak, a jak zdegradowanym jest dzisiejszy człowiek, chociaż nie mówimy, że każdy. Każdy naród ma swoich bohaterów i tak samo Pismo Święte wymienia szlachetne jednostki, którzy swoje życie dobrowolnie dla kogoś by ofiarowali i oddali. Ale my widzimy, że obecny człowiek jest zdegradowany fizycznie. Czy to nie jest prawdą? Czy nie spotykamy ludzi kalek, ułomnych, zniekształconych, zgrzybiałych starością i dlatego twarzy ich poranych bruzdami? Wszystko to świadczy, że są fizycznie właśnie zdegradowani. Grzech spowodował tą degradację. Urodziliśmy się poza rajem jako wygnańcy matki Ewy. Przyszliśmy na świat już poza rajem i właśnie w miejscu, gdzie raju nie było i tam nasi rodzice przyprowadzili nas na świat i do dzisiaj widzimy, w tym stanie się znajdujemy. Dalej, oprócz niedoskonałości fizycznej jest niedoskonałość umysłowa. Brak inteligencji u człowieka. Proszę braci, rzeczywiście, jakże na punkcie umysłowym, a nisko czasem zdegradowanym jest człowiek. Weźmy pod uwagę niektóre przykłady. Sięgnijmy pamięcią, jak znamy ludzi ograniczonych o ciasnych umysłach i sercach. A więc widzimy, że jest człowiek upadł na punkcie umysłowym. Najwięcej bym powiedział na tym punkcie, że również stracił wiarę w Boga. Psalmista Dawid i Pismo Święte bardzo rzadko używa wyrazu niemądry albo jeszcze bardziej głupi. A jednak pod tym względem to on sam by powiedział, kiedy patrzył na cały firmament niebieski, a później słyszał, że niektórzy ludzie dochodzą do wniosków, że nie ma Boga, to on jeden raz się wyraził, głupi, że w sercu swem nie masz Boga. Musi oczy zamrużyć, musi niczego nie dotykać na ziemi, żeby miał odwagę to powiedzieć. A więc tak Dawid się wyraził o degradacji umysłowej człowieka. I na trzecim punkcie, gdzie widzimy znowu degradację, to proszę braci, degradacja moralna. Sumienie ludzkie, jak zostało zdegradowane? Że matka, czytamy, czasem jest zwyrodniałą w stosunku do dzieci. Że czasem jeden obywatel skrzywdzi drugiego. Że ktoś się potrafi mścić na kimś, a sumienie jego nie reaguje. Jemu się zdaje, że on sprawiedliwość wypełnia. A więc tutaj ludzkość jest wyraźnie zdegradowaną. Do jakiego stopnia upadł człowiek? Jak się nisko posunął, to pozwolę sobie przytoczyć braciom, przed sobą mam broszurę pod tytułem Człowiek staje się numerem. Przeżyliśmy II wojnę światową i ktokolwiek zwiedzał obóz w Oświęcimiu, mógł nabyć pewne książki, literaturę i ja kupiłem niektóre książki i broszury, zwiedzając ten obóz. Dzisiaj jest muzeum, tam, gdzie kiedyś znajdował się obóz hitlerowski, i gdzie bracia pamiętają, jak straszne katorgi więźniom zadawano. Nie będę wam mógł czytać fragmentów, ale przypomnę wam tylko, że całe transporty Żydów, nie tylko ludzi prostych, biednych, ale i kształconych, bogatych, inteligentnych, wszystkich razem przywożono z Węgier, przywożono z całej Europy, z Holandii, przywożono z Francji, a jeszcze w perfidny sposób oszukiwano ich. Mówiono im, że oni jadą do pracy, żeby zabierali narzędzia, jeżeli są rzemieślnikami, jeżeli są inteligentnymi ludźmi, żeby zabierali swoje niektóre książki, że to im będzie potrzebne jeszcze. Będą tworzyć i pracować. A kiedy przyjechali do obozu do Święcimia, do obozu, który był drutem kolczastym, pod prądem, można powiedzieć otoczony, wtedy przekonali się, że zostali oszukani. Wyszli z wagonu, a teraz im powiedziano, że jeżeli jesteście Żydami, macie prawo żyć 2 tygodnie. Nawet zdaje się w tej broszurze jest zaraz przywitanie komendanta, tak, który w ten sposób odzywał się do więźniów. Jak tylko wysiedli z wagonów, wyrzucono im tobołki oddzielnie i skoncentrowano oddzielnie, to teraz komendant przemawiał w ten sposób. Przybyliście tutaj nie do sanatorium, tylko do niemieckiego obozu koncentracyjnego, z którego nie ma innego wyjścia, jak tylko przez komin. Jeśli się to komuś nie podoba, może zaraz iść na druty, które były pod prądem. Jeśli są w transporcie Żydzi, nie mają prawa żyć dłużej niż 2 tygodnie. Jeśli są księża, mogą żyć 1 miesiąc, reszta 3 miesiące. I proszę braci, tym ludziom następnie kazano się rozdzielić. Mężczyzn do pracy potrzebnych rozdzielono, kobiety oddzielnie, a właśnie kobiety z dziećmi na rynku, staruszki, teraz zaczęto kierować do komór gazowych. Napis brzmiał łaźnia. Kiedy zaczęły się rozbierać na zewnątrz łaźni, a więc zaczęły się krępować, a więc psy pomagały w tej sprawie, żeby jak najprędzej poszły do łaźni. SS-mani psuli, można powiedzieć, szczuli psami. Następnie, kiedy weszli już do komory gazowej, nie wiedząc, że to jest komora gazowa, zamykano szczelnie drzwi, kiedy już komora była napełniona ludźmi i teraz tam rzucano cyklon, ten straszny gaz. W ciągu 15 minut ci ludzie umierali, wydając straszne krzyki, ale że ten cały bunkier był ziemią obsypany, nie było nic słychać. Oni tam dopiero zrozumieli, że zostali strasznie oszukani, chcieli ostrzec drugich, chcieli wołać o sprawiedliwość, chcieli wołać o pomstę, ale było za późno. Jak strasznie byli okłamani. I zrobił to naród niemiecki. O wysokiej kulturze, gdzie prawie każdy obywatel, można powiedzieć, co trzeci obywatel miał średnie wykształcenie, gdzie ci ludzie chlubią się kulturą, znajomością muzyki i dlatego inteligencją swoją, a tak nisko mogli upaść w życiu. I proszę braci, mam przed sobą jeden z obrazków. Pokażę wam, gdzie nie wolno było pisać więźniowi, jak się czuje w obozie. To, co widzi, za to go czeka kara śmierci lub kara chłosty. I dlatego wolno było napisać do domu, że się żyje, ale jaki treści list? List musiał się zaczynać albo kończyć takimi słowami, jak tu widzimy na obrazku. Kobieta ma wykrzywione usta od bólu, jest głodna, schorowana i wynędzmiała. Sam szkielet pozostał z kobiety, a pisze do matki w niemieckim języku. Liebe Mutter, ich bin gesund und fühle mich gut. Ktokolwiek z was zna język niemiecki, rozumie. Kochana mamo, ja jestem zdrowa i powodzi mi się dobrze. Tak, bardzo dobrze mi się powodzi. Proszę braci, to spotkało świat w naszym cywilizowanym XX wieku. I dlatego jak zdegradowanym jest człowiek, jak on nisko upadł, kiedy myślimy o tym, gdybyśmy mieli czas pokazać na niektóre wyjątki. Człowiek stał się numerem. Już nie był człowiekiem. Po nazwisku nie wymieniano jego nazwiska nawet. Nie szanowano go jako człowieka. Dla SS-mana Niemca większą wartość przedstawił pies, bo musiał mieć swoje wyżywienie dzienne, swoją rację, swoje nawet czyste miejsce, gdzie się spać położył. Człowiek był zerem, człowiek był niczym. Dlatego dzisiaj żył, jutro ginął, był spalony, ze setkami innych był bez wartości. I dlatego tak nisko upadł człowiek. Zachodzi pytanie, co Bóg ma z tej nędznej gliny? Dlatego pamiętacie, autor pierwszego tomu wykładów Pisma Świętego umieścił wiersz dziennikarza świeckiego człowieka, który w pewnej gazecie, czasopiśmie wyraził się jako światowy człowiek. Napisał wiersz pod tytułem Co Bóg ma z tej nędznej gliny? Co Bóg ma z tego, że my dziś żyjemy i egzystujemy? Co Bóg ma z takiego człowieka? A autor, jako wierzący człowiek, proszę braci, pastor Russell pięknie tłumaczy tam i drugim poetycznym wierszem udzielił odpowiedzi na to, co Bóg będzie miał z tej nędznej gliny w przyszłości. Jak możemy się cieszyć, że ten okres minie. Tak jak minął okres wojny, tak proszę braterstwa, nadejdzie czas, kiedy człowiek będzie doskonałym moralnie, fizycznie i umysłowo. My wierzymy, że to nadejdzie. Przykłady tego mają bracia i siostry pokazane w Nabuchodonozorze. Nabuchodonozor, który był pysznym i zarozumiałym, a później stracił zmysły, stracił rozum, jest obrazem na ludzkość. Że pierwszy człowiek, Adam, również był pięknym królem, ale potoczył się do złego, wybrał zło. Dzieci jego, rozum się już na tym skażonym, padole łez i płaczu. Ale jest powiedziane w Piśmie Świętym, że po 7 latach rozum się wrócił na Nabuchodonozorowi. On podniósł oczy w niebo i wielbił Boga swoją modlitwą. I tak samo Biblia tłumaczy, że nadejdzie czas, kiedy ludzkość zwróci swoje oblicze do Boga. Kiedy Bóg ją z grobu obudzi, a wszyscy zrozumią, że są Jego rodziną. Biblia tłumaczy nam, Kiedy mówił królu Nabuchodonozorze, on znowu powrócił do zmysłów. I tak samo przyjdzie czas, że człowiek więcej nie będzie błądził na ziemi. On się dowie, kto jest jego stwórcą, kto go stworzył, skąd się wziął na ziemi. Odnajdzie kronikę swego pochodzenia. A nawet mogę was ucieszyć, że jesteśmy blisko tego pięknego dnia. Ostatnio prasa, Słowo Powszechne Gazeta, podała do publicznej wiadomości, że w górach Ararat w Turcji już są uczeni na tropie odnalezienia Arki. Udało im się w okresie, kiedy lody, nastąpiła odwilż lodów, a więc kilku uczonych wyprawiło się, bo już mieli sygnały od poprzednich swoich właśnie pracowników nauki, którzy im sygnalizowali, że tam jest okręt, znajduje się na górze. I kilku uczonych, cała ekipa dostała się właśnie na górę Ararat, odnalazła miejsce, gdzie okręt spoczywa Arka Noego, wyrwała kilka drewnów obrobione ręką ludzką, gdzie są ślady obróbki drzewa jakimiś narzędziami, które były, i zmieści to do laboratorium celem badania. Przy pierwszym badaniu się okazało, że obliczyli uczeni, że drzewo to sięga 4 do 5 tysięcy lat. A więc zupełnie się zgadza z tym, co mówi Biblia, kiedy na ziemi istniał potop. Czytaliśmy w prasie, kiedy nieraz naśmiewano się. W sposób ironiczny mówiono o tym, jak gdyby Biblia o legendzie potopu mówiła. A dziś rewelacyjną wiadomość gazeta podała, że uczeni są na tropie i za niedługi czas prawdopodobnie Arka zostanie odkryta Noego. Proszę braci, jakże piękne dowody nam Bóg daje w obecnym czasie, w którym żyjemy, żebyśmy mogli zrównoważyć niewiarę, wątpliwości, które by nam przychodziły, a to mamy rzeczowe dowody. Ja wierzę, że gdy nastąpi ocieplenie klimatu, dlatego że Biblia mówi, że zakwitnie ziemia jak róża, pustynia zakwitnie i ziemia zostanie ocieplona. Nie będzie więcej takich lodowców, jak dzisiaj właśnie znajdują się w górach Ararat, to Arka zostanie całkowicie odkryta i dostępna. Tysiące ludzi, miliony będzie z całego świata zjeżdżało się, żeby mogli w wycieczce wziąć udział i zobaczyć to piękne arcydzieło zrobione kiedyś przez Noego i jego całą rodzinę. Dlatego dla nas to jest pięknym dowodem. W wspaniałym czasie żyjemy. Bóg nam dostarcza żywych dowodów. I dlatego tak jak wierzymy, że to się stało, tak jak co pewien czas w Palestynie wykopaliska, które dochodzą archeolodzy, uczeni ludzie, znowu do tego, że wyciągają zwoje pergaminów i coraz bliżej ludzkość jest tego, że zrozumie historię swego pochodzenia. Dojdzie do tego, że ludzkość dowie się, że ją Pan Bóg stworzył i na ziemi nastąpi braterstwo narodów. Tak, wszyscy ludzie staną się braćmi. Jakże nie przystoi naszej ziemi, tej błękitnej planecie, tak jak ten właśnie astronom, a szczególnie astronauta, który został wyrzucony w kosmos, kiedy poleciał na pewną przestrzeń, to czytaliście w prasie, że określił, że gdy się znalazł w pozaziemskiej atmosferze, to nasza ziemia jest błękitnego koloru. Ma śliczny, błękitny kolor. To znaczy jest niebieskiego koloru, kiedy się patrzy z daleka na ziemię. Proszę braci, mnie to coś mówi. Niebieski kolor, błękitny, jest w Piśmie Świętym symbolem wierności. I dlatego i piękna nasza ziemia będzie z powrotem wierna Bogu. Stanie się pod nóżkiem Jego świętych nóg, czyli wróci do Jego społeczności, która na jakiś czas została z Nim zerwana. Będzie Mu wdzięczna, że poznała zło i pod jej już nigdy nie chcemy, Boże, rządzić się własnym rozumem. Nie będziemy więcej polegać na sobie, ale będziemy Ciebie czcić. Najwyższy czas, żeby na tej błękitnej planecie nie było drutów kolczastych. Najwyższy czas, żeby nie było granic. Żeby wszystkie narody mogły zrozumieć, że wywodzą się z jednego Ojca. Mają jedną krew w sobie. I jeżeli byśmy chcieli powiedzieć błękitną krew, to ją wszyscy ludzie mają. Są z jednego Ojca, Króla naszego Adama i proszę braci, są jedną rodziną. Ale niestety powiedzieć o tym człowiekowi światowemu, że przyjdzie taki dzień i przyjdzie taki czas, że ludzkość stanie się jedną rodziną, że więcej nie będzie łez, że więcej nie będzie szpitali, że więcej nie zobaczymy kaleki, ale że będzie do tego jeszcze życie wieczne, a że ci, którzy w grobie są, obudzą się z grobu, to przechodzi ludzkie pojęcie. Człowiek zwyczajny dzisiejszy nie może w to uwierzyć. Tak, spotkamy się z różnymi zdaniami na ten temat. Ja powiem braciom dlaczego. Żebyście się temu nie dziwili czasami, to dzisiejsi ludzie są podobni do urodzonego dziecka na podwórzu więziennym. Słyszeli bracia i siostry o tym, że pewien autor zobrazował dzisiejszą ludzkość zdegradowaną, która przychodzi na świat, każde dziecie, które się rodzi, to jest jak gdyby urodzone na podwórzu więziennym. My przejdźmy myślą do więzienia i do podwórza więziennego. Gdyby się dzieciątko w więzieniu urodziło, w szpitalu więziennym, gdyby następnie matka albo ojciec mogli wziąć go za rączkę i wyprowadzić na podwórze, ono by znało i bawiło się przyjaciół. Dzisiejszy człowiek podobny jest do dziecka urodzonego na podwórzu więziennym. Gdyby wziąć takie dziecko za rączkę, ono się bawi. Byłoby wesołe nieraz, gdybyśmy to chcieli dziecku wytłumaczyć albo młodzieńcowi, który by się urodził na podwórzu więziennym. Przez kilka lat by się tam wychowywał, ja myślę, że on by nie wierzył w to. On by również powiedział, ja w to nie wierzę, bo jego świat zamyka się w tym, jak on go od dzieciństwa zapamiętał, jak on go widział. Dlatego tak samo wierzymy, że dzisiejsza ludzkość jest podobna do tych więźni urodzonych na podwórzu więziennym. Jakiś czas powrotu po podwórzu, wychodzą jak gdyby na spacer, ani się człowiek nie obejdzie. Kiedy ma 40, 50, 60 lat i wie o tym, że musi iść do grobu, czyli wracać do celi. Tam jest jego miejsce, gdzie musi spocząć. I teraz temu człowiekowi, który wyjdzie na spacer na chwilę, my wychodzimy z Ewangelią i tłumaczymy jemu i mówimy, że obecne życie nie jest wszystkim, że nadejdzie czas, kiedy ziemia będzie pięknym rajem, kiedy Kościół Chrystusowy, na podobieństwo tego, co Pan Bóg powiedział do Abrahama, będzie miał władzę na powietrzu jak gwiazdy na niebie, a cały rodzaj ludzki zostanie obudzony z grobu jako piasek na brzegu morskim. I do Abrahama już Pan Bóg powiedział, a w nasieniu Twoim, czyli przez Kościół Chrystusowy i przez naród żydowski będą błogosławione wszystkie narody. Będą błogosławione wszystkie narody. A w objawieniu świętego Jana jest powiedziane, że otrze Pan Bóg wszelką łzę z oczu ludzkich. Proszę braci i sióstr, jak pięknym byłby świat, żeby łez nie było. Żebyśmy nigdy nie widzieli zmarszczki na twarzy i smutnego oblicza. A przyjdzie czas, że Kościół będzie miał tą sposobność ocierać łzy. Już więcej łez smutku na ziemi nie będzie. A więc tak jak powiedziałem, że dzisiejszy człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie tego pięknego świata, jak będzie w Królestwie Bożym. On nie jest w stanie tego pojąć. Pewien autor, kiedy określał ten przyszły świat, jak on będzie wyglądał w pierwszym tomie wykładów Pisma Świętego, na podstawie wersetów biblijnych, gdzie jedne wiersze mówią w Piśmie Świętym, że nie będzie tam więcej lew walczył z barankiem. Wilk z koźlęciem będzie razem leżał. Inne wiersze mówią, że zostaną przekute miecze na lemiesze. A więc patrz mi się, że już więcej naród się nie będzie ćwiczył przeciw narodowi i szykował do wojny. Jeszcze inne teksty mówią, że pustynia zakwitnie ślicznie jak róża. Żeby te wszystkie miliardy wyżywić ludzi, którzy wstaną ze ziemi, z grobu powstaną, to będzie potrzeba, żeby ziemia była cała uprawiana. A więc pustynia zakwitnie jak róża. Znów żyjemy w przededniu, kiedy, proszę braci, pustynie zamieniają się w piękne ogrody. Naród żydowski w Palestynie dzisiaj ma te piękne osiągnięcia, że ziemia, która 2000 lat była pustynią, przez Arabów nieuprawianą, a kiedy doprowadzono wodę, a więc kwitnie prześlicznie i wydaje piękne owoce. Dzisiaj cytrusy, dzisiaj pomarańcze państwo Izrael wysyła na cały świat. I niedługi czas nas dzieli, kiedy z Morza Śródziemnego, a będzie również Sahara nawadniana. Dlatego przestanie być tą straszną pustynią śmierci. To wszystko jest przed nami. I dlatego to są piękne rzeczy. Dlatego ludzie nie chcą w to uwierzyć. To im się trudnym wydaje. A zresztą pewnie życie człowieka jest bardzo krótkie i im się wydaje, że tego już nie doczekają. My wierzymy, że zostaną obudzeni z grobu. Pan Bóg dokona tego największego cudu. I jak będzie przyszły świat wyglądał, kiedy Kościół będzie rządził, zajmie atmosferę tą, gdzie jest Lucyfer i gdzie są demoni. Szatan będzie związany. Demoni będą zniszczeni. Szatan będzie związany na 1000 lat. A przy końcu 1000-lecia będzie rozwiązany, żeby jeszcze wypróbował ludzi na ziemi. A teraz, kiedy ludzkość zostanie wypróbowana, wejdzie wieki przyszłe, wieki chwały. I Kościół z Jezusem Chrystusem doprowadzą ich do majestatu Bożego, do społeczności z powrotem z Bogiem. Oddadzą ludzkość w ręce Ojcu Niebieskiemu. Ziemia stanie się podnóżkiem nóg Bożych. Pewien autor bardzo pięknie to określił w pierwszym tomie wykładów Pisma Świętego. Ja lubię ten wyjątek, przytoczę braciom, na ile go znam z pamięci, on brzmi w ten sposób. Drogi czytelniku, w tej książce on tak pięknie pisze, a my możemy powiedzieć, drogi słuchaczu, zmruż oczy na chwilę na widok nędzy, nieszczęść i upodlenia, jakie panuje z powodu grzechu, a przedstaw sobie w umyśle obraz doskonałej ziemi, niesplamionej grzechem, niczym niezakłóconą harmonię i pokój doskonałego społeczeństwa, gdzie nie będzie cierpień, boleści, ba nawet bojaźni o podobne rzeczy. Pomyśl o obrazie względnego zdrowia, ludzkich kształtów i rysów, jakie kiedykolwiek miałeś sposobność widzieć w swym życiu. I wiedz, że doskonała ludzkość przechodzić będzie wszelki nam powab dotąd znany. Wewnętrzna czystość, umysłowa moralność odbiją się promieniem na każdej twarzy. Takim będzie społeczeństwo, gdy jego dzieło zmartwychwstania zostanie uskutecznione, a wszelka łza na zawsze otartą. A więc tak pięknie przeniósł się na podstawie Słowa Bożego do Królestwa Bożego, jak ono będzie wspaniale wyglądać. Dlatego, umiłowani bracia i siostry, obecny człowiek jest zdegradowanym. Chociaż i tutaj możemy widzieć, że nie wszyscy jednakowo. Wielu jest jeszcze szlachetnych ludzi na ziemi. Są ludzie, którzy gotowi są swoje życie za kogoś oddać. I bardzo słusznie jeden z braci naszych z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, brat Tabaczyński, w swoim jednym wykładzie teraz się tak wyraził. Nie ma człowieka tak zdegradowanego na świecie, w którym by nic dobrego nie było. Nie ma tak dobrego człowieka na ziemi, takiego anioła, w którym by nic złego nie było. Rzeczywiście to jest wielka prawda. I że to jest prawda, to ja braciom przytoczę przykład. Rozmawiałem z jednym oficerem, gdy powiedziałem to zdanie w pociągu, że nie ma człowieka tak zdegradowanego, w którym by nic dobrego nie było. To on się uśmiechnął, a później mi potwierdził moje zdanie, że mówi, proszę pana, ja potwierdzam to zdanie i przytoczę przykład. Kiedy, mówi, wojna się toczyła, Polacy najwięcej w tej drugiej wojnie ucierpieli. I jako armia weszliśmy już do Berlina i kiedy na ulicach Berlina toczyliśmy walkę, to mówi, teraz byłem sam i dowodziłem karną kompanią. Wiedzą, bracia i siostry, że istnieje karna kompania na froncie, to znaczy żołnierze, którzy coś przewinią. Im się daje najtrudniejsze zadania do spełnienia, najbardziej niebezpieczne. Niektórzy z nich są mocno zahartowani, powiedziałbym, są twardzi. Ten oficer mi sam to potwierdził. Ale co się okazuje? Nawet niektórzy, czasem w czasie wojny więźniowie, wypuszczano ich na wolność, niektórych nawet kryminalistów, a oni też zgłaszali się na front i walczyli. Ci ludzie często jak gdyby byli bez serca na froncie, a jednak się okazało w tej jego karnej kompanii, tego oficera, kiedy mówi, toczyły się walki na ulicach Berlina, to kiedyśmy zdobywali, szturmowali jedną dzielnicę, usłyszeliśmy głośny płacz dziecka w kamienicy. Wokoło mieszkańców nie było. Wszyscy gdzieś się pokryli, uciekli, a dziecko strasznie lamentowało. Powiedziałem do jednego z żołnierzy, znam jego twardy charakter i odwagę, szukaj. Co tam to dziecko płacze, gdzie ono się znajduje? Ten mówi, wbiegł na podwórze i zwuknął gdzieś w bramie i daremnie czekałem kilkanaście minut, a dziecko płakało, on się nie zjawiał. Wtedy wysłałem drugiego żołnierza. Spiesz do ognia i mówi, tam widocznie płonie już budynek, tam się coś musiało stać, bo to dziecko płacze, może je trzeba będzie ratować. Drugi żołnierz poszedł i znowu nie wraca. I wtedy mówi, nie wytrzymałem, z pistoletem w ręku, zacząłem biegnąć po schodach, nadsłuchiwać, gdzie to dziecko płacze, i doszedłem do pokoju, gdzie leżało. Okazało się, pocisk wpadł do pokoju, eksplodował. Matka została zabita, na środku mieszkania leżała skrwawiona, a dwuletnie dziecko klęczało na jej zwłokach i dlatego rączki położyło na jej twarzy, głaskało matkę i głośno płakało, lamentowało. Odzywało się do matki, myślało, że matka żyje, że matka śpi. I mówi, kiedy wszedłem do pokoju, to obydwaj żołnierze stali, której przedtem wysłałem, zapłakali. Obydwa mieli oczach łzy, a to dziecko głaskało bez przerwy swoją matkę. I mówi, ja się schyliłem pod to dziecko, oddałem w ręce jednemu żołnierzowi i ten to dziecko ratował i uratował je, żeby wojnę mogło przeżyć. Zostało wycofane do tyłu. A więc daję braciom przykład, że twardzi żołnierze podczas frontu, czasem nawet ludzie zdegradowani, kryminaliści, ale jest coś dobrego w człowieku, odezwie się raz za czas. A więc możemy to bardzo cenić, że ludzie nie są jeszcze całkowicie zdegradowani. Więc powiedzieliśmy, że nie ma człowieka tak złego, w którym by nic dobrego nie było. I odwrotnie, jako studenci Pisma Świętego i bracia w Chrystusie, musimy przyznać, że każdy święty miał jakąś słabość swego charakteru. Jeżeli ktoś z braci dzisiaj, a jeszcze potrafi upatrywać słabości i wady charakteru poszczególnych braci albo sióstr, to wyraźnie daje dowód, że nie pojmuje i nie rozumie tego, co Słowo Boże zaleca, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Bezwzględnie, całkowicie sprawiedliwym ani jeden człowiek nie jest. Jesteśmy wszyscy zdegradowani mniej albo więcej. Gdybyśmy mogli w jednym mieszkaniu się znaleźć, blisko siebie obcować, to byśmy zobaczyli nasze dziwactwa na co dzień, jak każdy z nas ma jakąś słabość w życiu. Dlatego anioła nie ma na ziemi ani jednego całkowicie doskonałego człowieka. Nie tylko dzisiaj braci, dzisiaj ludzi wierzących, że można krytykować, ale również można by znaleźć we wszystkich świętych słabości. Umielibyśmy powiedzieć, żebyśmy słabość znaleźli w Abrahamie, który jest ojcem wiary, a jeden raz w swoim życiu miał chwilę wątpliwości. Umielibyśmy słabość znaleźć w Dawidzie, który był tak wielkim mężem Bożym, tak wielkim prorokiem, a jest o nim powiedziane, że również dopuścił się grzechu, był grzesznikiem. Mamy powiedziane o wielu innych mężach, o Mojżeszu i o innych, którzy w życiu swoim upadli. A więc nie ma człowieka tak dobrego, w którym by nic złego nie było. Jedyny wyjątek w tej całej sprawie stanowi nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jesteśmy tymi, którzy wierzą, że Jezus był odłączony od grzeszników. Tak jak Biblia mówi, był niepokalany, był święty. U Niego te wszystkie przymioty miłości, mądrości, sprawiedliwości, mocy, one były w całej pełni rozwinięte i one były w harmonii. Tam nie było czegoś więcej, a czegoś mniej. Tam nie było jednokierunkowości. Chrystus był kompletnym, doskonałym, świętym człowiekiem. I czytamy w 19 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, a w 5 wierszu. Tam jest powiedziane, ewangelista święty Jan mówi, i zasiął wyszedł Piłat na dwór i rzekł im, oto go wam wywiodę na dwór, abyście wiedzieli, iż w nim żadnej winy nie znajduję. Wtedy Jezus wyszedł na dwór, niosąc onę cierniową koronę i on płaszcz szarłatowy. I rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli przedniejsi kapłani i słudzy ich, zawołali mówiąc, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. A więc tutaj mamy powiedziane, że jedynym wyjątkiem był nasz Pan. I kiedy mamy nasz temat na pytanie, cóż jest człowiek, to dochodzimy do wniosku, że Pan Jezus był świętym, pięknym człowiekiem. Na Jego pięknym charakterze poznał się sam Piłat. Kiedy zobaczył Jego wrogów, którzy płoną nienawiścią, którzy tyle zemsty mają, a popatrzył na Jego spokojną sylwetkę, na Jego piękne, mądre oczy, na Jego spokój głęboki, jaki się maluje na Jego twarzy, że nawet nie próbuje się bronić wobec swoich oskarżycieli. Wtedy stanął przy nim, wskazał dłonią i chociaż ciało Pan Jezus miał pokrwawione, po Jego licach płynęła krew z cierniowej korony, a Piłat jako człowiek obcy, neutralny, wyraził się, oto człowiek. Chciał powiedzieć, wspaniały człowiek, takiego nie spotkałem w swoim życiu. Dlatego tak jak się Piłat zachwycał, my proszę braci, tym bardziej się zachwycamy. I wierzymy, że nasz Zbawiciel będzie kiedyś królem całej ludzkości. Tak jak jest powiedziane, że będzie królował przez 1000 lat. Dlatego w dzisiejszym czasie, w czasie, w którym żyjemy, jeszcze nadal są aktualne słowa świętego Pawła, który w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 22 wierszu tak się pięknie wyraził. Poczytajmy sobie te słowa. 8 rozdział, a 22 wiersz świętego Pawła do Rzymian. Bo wiemy, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha, i my sami sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Paweł apostoł twierdzi, że żyjemy w czasie, kiedy biedna ludzkość jeszcze wzdycha. Wszystko stworzenie, Paweł pod wyrazem stworzenie ma na myśli rodzaj ludzki, cały świat, cała ludzkość jeszcze wyczekuje, tęskni za czymś, oczekuje jakiegoś złotego wieku. I niech bracia i siostry porozmawiają z ludźmi, czy to w pociągu, czy na ulicy, czy nie spotykamy się z tym, że każdy się pyta: Panie, czy doczekamy jeszcze w naszym życiu lepszych czasów? Czy doczekamy? Ludzie na pierwszym miejscu mają dobrobyt na myśli, że gdyby nie było na świecie wojen, nie było zbrojenia, to by weszli w erę wielkiego dobrobytu i szczęścia. A gdyby był dobrobyt, zgadzamy się, żeby nie było zazdrości. Nie byłoby walki wzajemnej w społeczeństwie, bo gdyby nie było zazdrości, wszyscy by żyli w dobrobycie, ta walka by się zmniejszyła do wielkiego stopnia. Dlatego apostoł Paweł powiedział kiedyś, że wszystko stworzenie wzdycha i boleje aż dotąd. A my powiemy aż dotąd. Żyjemy 2000 lat prawie później od słów, które Paweł napisał, a to stworzenie nadal jeszcze wzdycha. Ale Paweł dodaje, nie tylko ono stworzenie, ale my też. Kiedy patrzymy na zdegradowane ciała nasze, kiedy potrafimy się przyglądać na słabości naszych braci i sióstr, kiedy się przyglądamy nieraz, jak jeden drugiego nie rozumie na ziemi, jak nieraz mamy sporne kwestie, gdzie nawet z Biblią w ręku, przy Słowie Bożym, siadamy naprzeciwko przy stole, potrafimy kilka godzin rozmawiać, a rozchodzimy się z niczym od stołu. Przekonać się nie da jeden drugiego. Zmienić czyjegoś serca ani umysłu nie możemy tego zrobić. A więc Paweł mówi, nie tylko ono stworzenie, ale my też wzdychamy. Chcielibyśmy, żeby Bóg wziął nam te ciała mizerne, niedoskonałe i słabe, gdzie często przez nie mamy kłopoty między sobą, a dał nam duchowe, wspaniałe, które będzie błyszczeć doskonałością, w którym już więcej nie będzie pomyłek, ale będzie piękny majestat. Dlatego widzimy, że cała ludzkość wyczekuje tego pięknego, błogosławionego poranku, tego pięknego dnia. Ja przypomnę braciom, że Pan Jezus miał ten genialny umysł, to On, kiedy stanął przy wodach, a zebrało się 2 czy 1000 ludzi, to w jednym miejscu ewangelista Mateusz tak nam pięknie o nim powiedział, że kiedy patrzył się na strudzony naród, to widział ich jak owce bez pasterza. Dlatego patrzył się, jak ten cały naród był strudzony, jak słuchał Jego słowa, jak tęskni za tym, żeby jakaś inna epoka, inny czas nastąpił. To Jezus przyrównał ludzkość, że są jak gdyby owce bez pasterza. Bracia wiedzą, jak wyglądają owce bez pasterza. Że kiedy na burze się ma, albo ciemność się skrada, zaczyna słońce zachodzić, to wtedy owce szukają swego pasterza. Gdyby się zdarzyło, żeby go nie poczuły koło siebie, na łące, to co jedna w innym kierunku głowę swoją obraca i zaczyna beczeć. Wydają straszne głosy, lamentu jak gdyby, wołania, żeby się pasterz zjawił. Dlatego tak samo jak Chrystus patrzył na ludzkość, która jest podzielona na różne rasy. Dalej, te rasy znowu na narodowości. Te narodowości znowu na wyznania. A te wyznania znowu na różne pojęcia indywidualne. To kiedy Pan Jezus patrzył na ludzkość, która właśnie nie ma człowieka, co by im nadał jeden kierunek, porwał ją za sobą, to powiedział, że wygląda podobna jak owce bez pasterza. I on wiedział, że nadejdzie kiedyś czas, że ludzkość znajdzie swego pasterza. Cieszymy się, że będzie pasterz o tak szlachetnym sercu, jakim będzie nasz Pan. I dlatego Pismo Święte tłumaczy nam, że przyjdzie na ziemię to błogosławione szczęście i w proroctwie Izajasza w 21 rozdziale odczytam braciom piękny werset. Tam jest mowa, co czeka obecną ludzkość. Jak się ludzkość doczeka Królestwa Bożego na ziemi? To w proroctwie Izajasza w 21 rozdziale, a 11 i 12 wierszu czytamy takie słowa. Prorok się pyta. Woła na nią ktoś z Sejru. Hej, stróżu, co się stało w nocy? A stróż odpowiada symbolicznie. Rzekł stróż, przyszedł poranek, a także i noc. Więc tu mamy bardzo ciekawy werset i obecną ludzkość niektórzy chrześcijańscy pisarze przyrównywują do tego, że doczekaliśmy pięknego, nowego poranku, nowej epoki. Wszystkie wynalazki mówią nam o tym, że żyjemy w nowej epoce. Ale nim ludzkość doczeka nowego całkowicie dnia, to jeszcze gdzie mnie nawiedzi noc. Ciemna noc, o której Pan Jezus się wyraził, przyjdzie noc, w której nie będzie nic można sprawować, w której nie będzie można pracować. W niemieckim języku jest oddany wyraz, który na polskie dokładnie brzmi, w którym nie można będzie działać, a więc jakieś działalności sprawować na zewnątrz. I dlatego ta noc nadchodzi. My obecnie możemy powiedzieć, że słyszymy ten tej nocy. Są wyznania, a nawet niektórzy studenci Pisma Świętego, jest nam żal, że już twierdzą, że już w nocy żyjemy, że w nocy już od 1914 roku jesteśmy pogrążeni. My natomiast twierdzimy, że ta noc jeszcze nie nadeszła. Ona się dopiero zbliża, dlatego że jeszcze możemy się wspólnie zbierać, jeszcze możemy braci za granicę u siebie mieć za gości, jeszcze są bracia albo siostry, którzy symbol przyjmują, jeszcze możemy w umiarkowany sposób głosić Słowo Boże, a więc to świadczy, że jeszcze nocy tej nie ma. Może w niektórych krajach ta noc się już rozpoczęła, gdzie nie można mieć tej swobody głoszenia Słowa Bożego. Ale jeżeli chodzi o nasz kraj, a tak samo inne kraje, nasze sąsiedzkie, to możemy się radować, że jeszcze widzimy, ta noc nie nadeszła. Możemy się bardzo z tego cieszyć, że my żyjemy jeszcze podczas dnia. Ale tak jak gdyby się wieczór zbliżał, niebezpieczeństwa i obecna technika wojenna, którą narody przygotowały, grozi konfliktem i może dojść do tego, że świat zanurzy się w chałurze jeszcze krwi. Biblia tłumaczy, że będzie to ostatnia walka, jaka jeszcze przyjdzie na ziemię. Ja nie jestem tylko braciom i siostrom i przyjaciołom powiedzieć, czy gdyby doszło do obecnego konfliktu wojennego, czy ten konflikt byłby ostatnim? Czy wtedy już się wyłoni porządek nowy pod Jezusem Chrystusem i On ujmie władzę w swoje ręce? Czy też jeszcze ludzkość będzie zdana na własne siły rządzić się sama sobą? Ale Biblia wyraźnie tłumaczy, że nim Królestwo Boże przyjdzie na ziemię, to ludzkość zazna strasznego złego. Przyjdzie noc, ona będzie krótka, ale będzie straszna. Prorok Daniel mówi, że gdy obejmie książę Michał swoją władzę na powietrzu, to będzie ucisk, jakiego nie było, jako narody poczęły być. A więc ma przyjść ten ucisk. I dlatego nie tylko my, jako studenci Pisma Świętego, jako badacze, ale nasi bracia protestanci, wielu braci protestanckich, nasi bracia adwentyści, a wspólnie wszyscy zgadzają się, że ziemię czeka niebezpieczeństwo. Razem ostrzegają, że Biblia wyraźnie mówi, że katastrofa jakaś ma przyjść. A więc tu się nie mylimy i dlatego zdaje się, że obecna technika, którą człowiek stworzył, którą człowiek uczynił, a będzie służyła ku temu, że narody poniosą straszną klęskę. Ostatnia wojna, o której mówi Biblia, nazywa ją wielkim uciskiem, to będzie wojna bez zwycięzców. Tam już nie zwycięży któryś jeden naród, ale to będzie ogólna katastrofa całej ludzkości. I dlatego słyszeli bracia i siostry o tym, że Napoleon, kiedy prowadził wojnę z Moskwą, kiedy walczył z Rosjanami, a więc to był człowiek bardzo ambitny, postanowił sobie zadać zadanie i cel w swoim życiu, że pójdzie do Moskwy, podyktuje warunki i to ten wielki obszar kraju będzie do niego należał. No i właśnie poświęcił swoje życie, wiele dni ze swego życia powędrował do Moskwy, zwyciężył ją, zdobył. Ale ktokolwiek z was widział może w muzeum obraz namalowany przez artystę malarza, jak wygląda Napoleon pod Moskwą. Dlatego cieszył się, tęsknił za tym dniem, żeby Moskwa mogła być u jego nóg. A kiedy stanął na wzgórzu, właśnie na osiodłanym koniu, teraz przyłożył dłoń do czoła i popatrzył spod swego francuskiego kapelusza, spojrzał na Moskwę, to zobaczył wielki całun tylko, wielki płomień nad całą Moskwą, gdzie Rosjanie wychodząc pozostawili zgliszcza za sobą. Wszystki prowiant, żywność usunięto z miasta, a teraz ta armia, kiedy wkroczyła, resztki tylko znalazła. A miasto palono do szczętu prawie, żeby mu nic nie pozostało. Dlatego Napoleon nie cieszył się tym zwycięstwem. Nastąpił jego odwrót jego armii i tak jak pamiętamy, całą armię wygubił po drodze. I dlatego oglądałem ten obraz w muzeum, kiedy Napoleon siedzi na koniu i patrzy na Moskwę, a więc zamiast się cieszyć, widać jak oczy spuszcza na dół, jest zasępiony w sobie, jak gdyby czuł, że to zwycięstwo nie przyniesie mu radości, że zakończy się samą klęską. I tak się stało. I dlatego podobnie Biblia się wyraża, że w ostatniej wojnie, kiedy ma przyjść nagłe zginienie, żaden naród już nie będzie zwycięzcą. Dlatego ludzkość wzajemnie będzie się niszczyć do tego stopnia, że Bóg musi wdać się w tą sprawę. Że gdyby przez wybranych, czyli przez Kościół Chrystusowy, nie były skrócone te wielkie dni ucisku, to ludzie by się całkiem wygubili z nienawiści, ze zemsty na ziemi. Ale Kościół Chrystusowy ujmie władzę wraz z Jezusem w swoje ręce. Dlatego i zdaje się, że bardzo piękny obraz jest w Biblii pokazany, że kiedy morze się wzburzyło, wzburzone morze w Piśmie Świętym przedstawia nam zburzone masy społeczeństwa ludzkiego. I dlatego kiedy to morze było wzburzone, to wtedy nawet uczniowie byli przerażeni, że zaczęli wołać: Panie, ratuj nas. Stąd wniosek, że tak samo, kiedy całe społeczeństwo będzie bardzo wzburzone, to będzie potrzeba zachodziła, żeby teraz Chrystus ujął władzę w swoje ręce. Tam pamiętamy, że Piotr obudził naszego Pana, będąc strwożonym, mówi: Panie, ratuj nas. I wtedy Jezus stanął na łodzi, wyciągnął dłoń i przemówił do morza: uspokój się i ucisz. I nastąpiła cisza. Wiatr przestał wiać, fale zaczęły się uspokajać, a za chwilę morze wróciło do swego pierwotnego, spokojnego stanu. Dlatego wierzymy, że w tym miejscu, kiedy Pan Jezus uspokaja to wielkie morze, a więc nasz drogi Zbawiciel jest obrazem już na przyszły czas, kiedy wyciągnie dłoń i do wszystkich narodów przemówi: uspokójcie się. Więcej niech nie będzie walki bratobójczej. A wtedy wraz z Kościołem ujmie władzę w swoje ręce, demoni będą zniszczeni, szatan będzie ograniczony i na ziemi nastąpi to upragnione Królestwo Boże, o które my się modlimy. I dlatego dzisiaj, proszę braci, żyjemy w czasie, kiedy człowiek jest zdegradowany. Na pytanie, cóż jest człowiek? Wracam z powrotem do naszego tematu, a więc w dzisiejszym czasie człowiek jest jeszcze biednym stworzeniem, chociaż inteligentnym, chociaż powiedzieliśmy, dużo dobrego jest w człowieku. Ale proszę braci, nadejdzie czas, kiedy prorok Izajasz w swoim 13 rozdziale, a 9 wierszu bardzo pięknie tłumaczy, jaki czas jest przed nami, co Bóg uczyni z człowieka. I ten człowiek, który w obozie koncentracyjnym był tylko numerem, a w 13 rozdziale proroctwa Izajasza w 9 do 12 wierszu mamy powiedziane tak. Przeczytam braciom. Oto dzień Pański srogi idzie w zapalczywości i popędliwości gniewu, aby obrócił tę ziemię w pustynię, a grzeszników jej, aby z niej wygładził. Bo gwiazdy niebieskie i planety nie dopuszczą świecić światu swemu, zaćmi się słońce, gdy wschodzić będzie, a miesiąc nie wyda światła swego. I na wiedzę, na okręgu ziemskim złość, a na niezbożnych nieprawości. I uczynię koniec pysze hardych, a hardość okrutników zniżę. Męża droższym uczynię nad szczere złoto, a człowieka nad złoto z okier. Niech przyjdzie ten czas. Cóż mamy Panu do powiedzenia? W obozie koncentracyjnym człowiek był numerem. Pamiętają bracia i siostry, że jeżeli któryś człowiek złotego zęba miał, jedną koronę tylko złotą, to wystarczyło do tego, żeby go zabić. A więc często tacy ludzie byli pierwsi, zgubieni w obozie, dlatego że ten jeden ząb miał większą wartość jak cały człowiek. Już więcej tego nie będzie. Biblia tłumaczy, że człowiek w przyszłości, doskonały, fizycznie, moralnie i umysłowo, piękny człowiek, będzie droższym nad złoto. Gdyby bryłę złota ubrać taką, jaką człowiek, a zapytać się kogoś, co woli, czy tą bryłę złota, czy człowieka, to wtedy przyszłe społeczeństwo wyciągnie rękę po człowieka. Dlatego będzie droższym nad najwyborniejsze złoto z Ofir. Pamiętamy, że Salomon, jeżeli jest Biblia, mówi o Salomonie się wyraża, to prawdopodobnie, że on sprowadzał złoto z Ofir. Z dawnej miejscowości, gdzie było największego gatunku złoto. A Biblia tłumaczy, że człowiek będzie droższym ponad najdroższe złoto. Dlatego jakie są piękne słowa Pisma Świętego. I dlatego przy zakończeniu mojego tematu, tak jak zacytowaliśmy słowa psalmisty Dawida, cóż jest człowiek? Dlatego proszę, braci i sióstr, bądźmy wdzięczni Bogu, że możemy odpowiedzieć na to pytanie, czym jest człowiek. Dzisiaj jest zdegradowany, żyjący na podwórzu więziennym, ale będzie z powrotem Synem Bożym. Jest nam przykro, że nie wszystkie protestanckie wyznania pojmują tą sprawę, a nawet nasi bracia, nasi przyjaciele, świadkowie, którzy idą od domu do domu z Ewangelią, a proszę braterstwa, twierdzą, że Adam nie zazna już więcej tego szczęścia, bo on się przyczynił do złego. Natomiast my, na podstawie Słowa Bożego, mamy piękny obraz pokazany, że i Adam będzie uczestnikiem wielkiego szczęścia. Pamiętamy przypowieść Pana Jezusa o synu marnotrawnym. Ten marnotrawny syn, który spieniężył, a później przegrał, stracił to wszystko, co miał, poszedł od ojca, a później nagi do niego prawie wracał. W nędznych łachmanach przywrócił się przed dom. Już się wstydził powiedzieć, że jest synem. A tam Pan Jezus w tej przypowieści pokazał nam historię rodzaju ludzkiego, że byliśmy tymi, w ojcu naszym Adamie, marnotrawnymi synami. Odeszliśmy od społeczności z Bogiem, ale On o nas nie zapomniał. Kiedy syn się wrócił, a upadł ojcu do nóg upokorzony, całą klęską życiową, która go spotkała, to wtedy jest powiedziane, że ojciec przytulił go. Złożył mu serdeczny pocałunek na jego ustach. Nie pozwolił mu więcej siebie poniżać. A do sług swoich odezwał się i przemówił. Przynieście onem przednią szatę. Tą piękną suknię weselną, która tam jest przygotowana dla niego. To nam pokazuje, że Ojciec Niebieski, Wszechmogący Bóg, zasługi Chrystusowe ma przygotowane, żeby je przypisać każdemu grzesznikowi, który tak dzisiaj w Niego uwierzy, jak i w wieku przyszłym. I dlatego i tak samo nasz praojciec Adam skorzysta z tej szaty, ze zasług naszego drogiego Zbawiciela i stanie się z powrotem Synem Bożym. Dalej ten ojciec powiedział, włóżcie mu sygnet na palec, załóżcie mu pierścień. W tym miejscu ojciec pokazał, że nie tylko przywraca go właśnie do swojego domu, do przyjaźni, ale że uznaje go za syna swojego, że daje mu z powrotem autorytet, żeby słudzy jego słuchali. To nam wskazuje, że właśnie nasz ojciec Adam i cały rodzaj ludzki stanie się z powrotem synami Bożymi. Wszyscy będą synami tego pięknego Ojca. A Pan Jezus, pamiętacie, co powiedział? Przypominamy sobie, że jeżeli jeden grzesznik odwraca się od grzechu, a wraca do społeczności z Bogiem, to niebo się raduje. A ja się, braci i sióstr, zapytam, a jeżeli miliony grzeszników wróci do społeczności z Bogiem, gdzie szatan będzie unicestwiony, a oni postanowią Bogu służyć, jaka wielka radość będzie na atmosferze. Jakie piękne hymny będzie zanosił Kościół, wielka kompania i wszystkie chóry aniołów. Bogu na cześć za to, że tak piękny plan Pan Bóg obmyślił dla człowieka, że przeprowadził go przez drogę złego, a doprowadził go do szczęścia i do doskonałości. I dlatego kończąc, życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego, a w naszych sercach, kiedy wieczorem uklękniemy, mówmy śmiało, prośmy Pana o to, przyjdź Królestwo Twoje. Niech ono przyjdzie jak najprędzej, żebyśmy więcej nie widzieli smutku, krzyku, płaczu, boleści, ale żeby te wszystkie rzeczy nareszcie przeminęły, czego z całego serca życzę.